i pytamy, co dała nam Unia Europejska, w której jesteśmy już od 20 lat?
Zostały dla nas otwarte rynki zbytu.
To jedna z największych korzyści, ocenia ekonomista, były minister finansów Andrzej Olechowski. Jak zdrowo grillować, będą podpowiedzi ekspertów, posłuchajcie, bo majówka trwa. Zacznę jednak od pilnych informacji z dróg. Samochód śmiertelnie potrącił rowerzystę w miejscowości Cyców na Lubelszczyźnie. To trasa numer 82 Łęczna-Włodawa. W miejscu tego tragicznego wypadku można przejechać tylko wahadłowo. Ostrzegam. Wahadło również na krajowej 22 w pomorskim Rytlu. To odcinek Chojnice-Starogard-Gdański. Tam zepsuła się ciężarówka. Słuchajcie, RMF FM, to są fakty. W Polsce uważa się, że największą korzyścią dla nas było to, że pojawiły się unijne pieniądze, na przykład na autostrady. Nie, przede wszystkim otworzyły się rynki zbytu. Tak w specjalnej rozmowie z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej mówi Andrzej Olechowski, były minister finansów.
W związku z tym pan mógł dać ujście swojej inicjatywie, swojej kreatywności. Na początku pan palety wyprodukował, prawda, coś sprzedał, pierze, jaja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale rynek chłonny bardzo, zwłaszcza, że pan produkował niedrogo, spowodował, że gospodarka w Polsce po prostu szła fantastycznie.
Do rozmowy Tomasza Terlikowskiego jeszcze wrócimy w tych faktach, więc słuchajcie do końca.
Długi weekend w faktach RMF FM.
Dietetyk podpowiada, na ruszt wrzućmy chude mięso i dużo warzyw. Tak może wyglądać smaczne i, co ważne, zdrowe grillowanie.
Zdrowy posiłek z grilla to element białkowy, duża porcja warzyw sezonowych grillowanych, połączonych razem z warzywami takimi świeżymi. Bardzo ważne jest to, żebyśmy grillowali na czystych tackach, najlepiej jednorazowych. To jest, ma ogromne znaczenie w kontekście tego, co potem obkleja te nasze cząstki mięsa czy tej kiełbasy.
Czy rodzaj grilla ma znaczenie? Czasami popularne są grille elektryczne.
Myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na to, żeby nie palić swojego posiłku, bo elektryczny grill możemy też rozpalić na maksa i po prostu przypalić na węgielek ten nasz posiłek. To jest jednak przyjemność, tak, że siedzimy sobie w ciepełku pod jakimś drzewem i grillujemy na takim klasycznym grillu.
Podpowiadają dietetyczki Monika Stromkie i Justyna Marszałkowska-Jakubik, a rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Pewnie słyszeliście o naszej akcji Fajny Żółty Kamper RMF? No, on jeździ po kraju i w niedzielę zajedzie do wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Był tam wczoraj duży ruch na kejach, bo wielu żeglarzy rozpoczynało już swoje rejsy.
Dlaczego właśnie majówka w Mikołajkach?
No bo tak piękna pogoda, gdzie indziej. Żeglarze to tylko dzisiaj w Mikołajkach muszą pływać, zaczynać, prawda? Piękna pogoda, wiatr wieje, cały tydzień ma rzeczywiście być fenomenalny żeglarsko, atmosfera genialna.
Pobyt na Mazurach to chyba graniczy u mnie z chorobą psychiczną. Już w tych kategoriach. Po prostu od kilkudziesięciu lat, pół roku na Mazurach jestem.
Czyli rozumiem, że pan już każdy kąt zna.
No ciągle jeszcze coś odkrywam.
Jakieś ulubione jeziora? Gdzieś dzikie bindugi?
No jest parę takich miejsc jakby kultowych, nie? Zimny kąt, na Bełdanie są też fajne bindugi.
Usłyszał od żeglarzy nasz reporter Piotr Bułakowski. 1 maja 2004 roku Polska stała się częścią Unii Europejskiej. W 20. rocznicę naszej akcesji Tomasz Terlikowski zaprosił do studia byłego ministra finansów, ekonomistę Andrzeja Olechowskiego. Posłuchajcie.
No i pytanie pierwsze, pamięta pan tamten moment, ten dzień 1 maja 2004 roku?
Wie pan co, gdybym zapomniał, to wystarczy, że się rozejrzę i zdaję sobie sprawę, że coś się stało 20 lat temu, prawda? Bo Polska jest taka, jaka by nie była, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej. Ja tak sądziłem, że pan o to spyta i przyniosłem tutaj, nawet mam taką tabelkę. Tabelki różne są wyprodukowane.
Jednak ekonomiści lubią tabelki.
Ta jest chińska i ona pokazuje wzrost zamożności ludzi od 1990 roku do 2019, czyli przez 30 lat. Na pierwszym miejscu Chińczycy, oczywiście. Dziesięciokrotny tam wzrost i tak dalej. Na drugim, znacznie mniejszy, ale czteropiątym kto?
Polacy?
Polska. I teraz tak, są różne tabelki, ale we wszystkich z nich Polska jest w ścisłej czołówce.
Tak, więc... ale można zadać pytanie, czy to zasługa wejścia do Unii Europejskiej, czy dynamizmu ekonomicznego Polaków?
No właśnie, niech pan pomyśli. Dynamizmu, umiejętności robienia interesów, umiejętności organizowania fabryk i tak dalej. Czy myśmy to w przeszłości pokazywali?
To zależy gdzie. Tak. No mamy całe piękne książki Andrzeja Bratkowskiego o tym, jak byliśmy fantastyczni w Wielkopolsce w XIX
wieku. Tak, i pana Wokulskiego i tak dalej. Ja rozumiem. Ale po takiej przerwie, kiedy świat się rozwijał, a my nie, i to jeśli żeśmy się rozwijali, to w innych kierunkach. Wie pan, ja studiowałem ekonomię na SGPiS-ie i moim zdaniem, no, nie tylko moim zdaniem, w kilku przedmiotach studiowałem na odwrót niż, uczono mnie na odwrót niż było w rzeczywistości. Więc poza tym może pan być dynamiczny, fantastyczny, mieć talenty, ale jak rynki są zamknięte, to co pan zrobi?
Czyli rozumiem, że zmiana nastąpiła około 2004 roku, kiedy te rynki
zmiana
zaczęły się otwierać.
Zmiana nastąpiła wcześniej. Zmiana nastąpiła wówczas, kiedy już żeśmy uzyskali status stowarzyszony i kiedy rynek europejski, ogromny, pojemny, największy rynek na świecie, został dla nas otwarty. To była po prostu zmiana kolosalna. Dzisiaj ekonomiści też szacują, bo w Polsce się uważa, że korzyść z Unii są te pieniądze, które przyszły na autostrady i tak dalej, i tak dalej. Nie. Duża część, większa część, dominująca część korzyści z członkostwa w Unii jest fakt, że zostały dla nas otwarte rynki zbytu. W związku z tym pan mógł dać ujście swojej inicjatywie, swojej kreatywności. Na początku pan palety wyprodukował, prawda, coś sprzedał, pierze, jaja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale rynek chłonny bardzo, zwłaszcza, że pan produkował niedrogo, spowodował, że gospodarka w Polsce po prostu szła fantastycznie. Nie szła od razu, bo też jeszcze to nie było tak, dopiero się otwierało. Transformacja była bardzo trudna. W 1992 roku zaczął się wzrost gospodarczy w Polsce. Niech pan sobie wyobrazi, że jakimś trafem akurat byłem ministrem finansów wtedy. Także jak się zaczął, to się nie skończył do dzisiaj. On nie dlatego się zaczął, że ja byłem ministrem finansów i nie ja spowodowałem to, tylko wcześniejszy plan Balcerowicza. Ale ja mam zasługę taką, że nie zepsułem. Byłem ministrem finansów w rządzie mecenasa Olszewskiego. Mogłem zepsuć, a nie zepsułem.
No, był to też czas trudny, powiedzmy, dla bardzo wielu Polaków. Z jednej strony były ogromne sukcesy ludzi, którzy zaczynali swój biznes. Czasem na tych polówkach przysłowiowych. Ale też masę zakładów pracy upadło. W wielu mniejszych miejscowościach w Polsce pojawił się dramat.
Tragiczny, że tragiczny dla los. Polska była po prostu chora. A wówczas, co pan mógł zaobserwować w liczbie samobójstw, w obniżeniu średniego wieku. Ja miałem taką też jeden wzroście, ogromnym wzroście udziału w grach hazardowych. Pamięta pan Kaszpirowskiego?
A, oczywiście.
On tu zarabiał ogromne pieniądze zarabiał, bo ludzie po prostu... Ale również był moralne, były takie dylematy. Jeszcze niedawno został skazany gość, który kupił w sklepie jakimś tam bułki, a sprzedał 10 kilometrów dalej te bułki drożej, że był spekulantem.
A teraz był handlowcem.
I teraz matka nie wiedziała, czy jak syn zaczyna się angażować w jakieś biznesy, czy to jest moralne, czy nie, czy on jest złodziejem, czy on jest przedsiębiorcą, o co chodzi. Pamiętam, jak mi mówił biskup Praski, był taki biskup znakomity, biblista.
Kazimierz Romaniuk.
Tak. Ja mówię tu przedsiębiorczość, a tamto mówi, proszę pana, ja jeżdżę, bo mnie proszą tam poświęcić i tak dalej, jakieś nowe przedsiębiorstwa, a mnie parafianie pytają, dlaczego ksiądz biskup jeździ do tych złodziei. No.
To było oczywiście bardzo trudne dla Polski czas. Wtedy jeszcze nie było też pewności, że wejdziemy do Unii Europejskiej. Pamiętajmy, bo żadnej dziejowej konieczności, jak rozumiem, nie było.
Nie było żadnej pewności i jedyną pewność, jak gdyby kierunku, dawał nam fakt, że zdecydowaliśmy się, że to ma być Unia, że my mamy być zachodnim krajem. Przecież nie myśleliśmy, prawda? obok sąsiedzi nie zdecydowali się.
No, Ukraina i Białoruś była w trudniejszej sytuacji jednak zdecydowanie niż
zgoda,
Polska.
Zgoda, ale Słowacja miała też duże wahania w pewnym momencie, jak był Meciar i tak dalej. A myśmy zdecydowali. To była jakaś naprawdę zrządzenie losu.
Opatrznościowa decyzja.
Opatrznościowa sprawa, że w zasadzie cała klasa polityczna była za wejściem do Unii. A kiedy ja chciałem złożyć wniosek o członkostwo Unii jako minister spraw zagranicznych, poczyniłem wysiłki, żeby Sejm głosował za tym jednomyślnie, czyli żeby nie było głosów sprzeciwu. Odwiedziłem wszystkie kluby poselskie specjalnie, to jeszcze wtedy pozycja ministra spraw zagranicznych była bardzo wysoka, więc to...
W ogóle też politycznie były inne czasy, pamiętajmy. Nawet tak. Rozmowa toczyła się inaczej, debata.
Dokładnie. Poważniej, spokojniej. Pamiętam, jak pan Moczulski był ujęty, bo nigdy żaden minister nie odwiedził klubu KPN-u. To jednak, że byli zadymiarze, to nie
tak
było...
Tak byli traktowani przynajmniej.
Nie było w porządku. No więc Sejm zagłosował wtedy bez głosów sprzeciwu. Ale też pamiętam, jak ogłaszałem już sprawozdanie jakieś miałem na temat stowarzyszenia z Unią, że podniosły się głosy. Pamiętam na przykład posła Pęka z Krakowa.
Kiedyś bardzo znany poseł.
Bardzo znany, tak. Że skoro zawarliśmy umowę o stowarzyszeniu z Unią Europejską, no to trzeba zawrzeć umowę o stowarzyszeniu ze Wspólnotą Niezależnych Państw. Więc musiałem wystąpić, powiedzieć, że państwem środka są Chiny, a Polska nie jest państwem środka, tylko musi gdzieś być, po której stronie. No więc to... Ale to było szczególne, to był głos rzadki. Była wzorowa jedność klasy politycznej, jednomyślność klasy politycznej, że trzeba iść do Unii.
No, dodajmy też,
i to, ale bo to jest odpowiedź na pańskie pytanie, że tu był, prawda, chaos, nie wiadomo jak działać, jak co, jak tak dalej, ale Unia była dla nas po prostu wzorem instytucji, rozwiązań, przepisów, które trzeba wprowadzić. No bo skoro im się udało, no to niby dlaczego my mamy próbować jakichś własnych ścieżek?
Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Olechowskim mamy na rmf24.pl. A fakty wracają punktualnie o 4:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.